Ja się nauczyłem czytać w ogóle w Lublinie. Tu przepadało moje dzieciństwo i tu przeczytałem jako jeszcze mały, stosunkowo mały chłopak, no 7-6-letni, pierwszego Konwickiego i pierwszego Mrożka, to więc to było ważne. A nie wiedziałem dlaczego, mi to po prostu się podobało i nie miałem żadnej ideologii, do dziś nie mam, ja po prostu to robię z przyjemności. Nie czytam dlatego, żeby coś zaadoptować na film czy sztukę. Czytam, bo po prostu nie wyobrażam sobie, że można nie czytać. Czytam kilka książek naraz w wielu językach. No to może być, że to jest hobby, no ale nie mam w tym żadnego celu, po prostu lubię czytać.
Janusz, jaki jest powód, dla którego czytasz? Ty to właściwie głównie czytasz. Tak naprawdę przygotowywanie spektaklu i twoje życie to jest jedno wielkie czytanie. Kiedy spektakl wychodzi już na świat, zostaje urodzony, to ty znowu zaczynasz czytać, bo już się przygotowujesz do kolejnej realizacji. Twoje życie to czytanie w gruncie rzeczy.
No tak się złożyło, bo rzeczywiście czytam dla teatru i jakby, nie wiem, chyba potrafię to robić, znaczy wyczytywać z tekstów literackich teatr, ale to jest już jakby, no, to wynika z czegoś, ale tak naprawdę myślę sobie, że ten, kto czyta, to szczęśliwszy jest chyba i że to jest jakaś strategia na życie też, że... Ostatnio przeczytałem wybitnego takiego literaturoznawcy Roberta Calasso. On, może Państwo go pamiętacie, z takiej czarnej serii, gdzie pisał Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. To jest wybitny Włoch, który pisze o bogach greckich tak, że ani na jotę nie mam, że tak powiem, wątpliwości, że oni istnieją. On absolutnie wierzy w ten świat. I on w takiej książce Literatura a Bogowie i Bogowie powiedział coś takiego, że czytanie to jest najpotężniejszy teatr wyobraźni. I gdybyśmy umieli w ogóle zrobić taki teatr, to jest niedościgły teatr, prawda, że to jest właściwie tak nas gdzieś prowadzi do takiego wielkiego teatru wyobraźni, do jakichś, on mówi, jaskiń, gdzie tam zamieszkują bogowie. To jest potężna wyobraźnia i myślę, że hodować tą wyobraźnię to też jest jakby coś rodzaj terapii jakiejś takiej, że jest nam lepiej. Proszę sobie wyobrazić, że jak człowieka jedna z największych takich rzeczy dopada jak nuda, prawda, mnisi mówili, że to jest acedia, czyli takie zwątpienie, to jak się sięga po książkę i jak się ma taką pewną umiejętność życia, to zaczynamy żyć. I ja myślę, że to jest oczywiście, ja też tak jak podobnie jak pan, nie mam czegoś takiego, że to jest jakieś poczucie wyższości, prawda? Że ten, kto czyta, to jest lepszy. Nie, tylko wydaje mi się, że czytanie może być jakąś strategią na nudę życia, na jakąś rozpacz życia też i że mało tego, mam, jeżeli pozwolicie, już za chwilę, nie będę tak zabierał głosu dużo, że ja kompletnie różnię się tym, że ja wierzę, że w arcydziełach literackich, w dobrych książkach jest jakiś skroplony zapis życia i ja kompletnie nie traktuję tego jako fikcji. Że to jest jakiś pewien kod, który my musimy złamać. I dlatego uważam, że to jest też jakaś nasza taka maleńki krok do jakiejś tajemnicy, prawda? To znaczy nigdy tego nie rozwikłamy, ale to jest jakieś przeżycie, proces, który jest chyba istotnie ważny.
A czy w związku z tym, co teraz mówisz, czy to znaczy, że ty, że panowie myślą, że pisarze wiedzą więcej, że kiedy się czyta, to można tę rzeczywistość rzeczywiście bardziej poznać? Czy to jest gatunek wybrany?
No na pewno wiedzą więcej dobrzy pisarze. Nie każdy, kto pisze, jest pisarzem. Znaczy jest piszącym, ale nie jest pisarzem. Tak, ja zgadzam się z tym, co pan Janusz powiedział, że to jest rzeczywiście coś tak, jakoś syntetyzuje się kawałek świata w dobrych książkach, życia i to jest... najczęściej dobre książki są emanacją czegoś, co się wydarzyło, ale po to jest pisarz, żeby z tego stworzył coś nową jakość. I chyba to nas fascynuje. I jakoś ja podświadomie odróżniam książki, które są napisane na podstawie długich czy jakichś rzetelnych przygotowań do tematu, niż coś takiego, że pisarz pisze na przykład o swoim talencie, co nie zawsze jest ciekawe. A są takie książki, gdzie bardzo dużo jest, które się jakby zamieniają w dygresję od dygresji, natomiast nie opowiada żadnej historii w sensie ludzkiej, bo tylko to mnie interesuje jako czytelnika, że poznam bardziej człowieka, czyli siebie w jakimś sensie, świat. To mnie interesuje, natomiast no mówię, opowiadanie o swoim talencie, czy to jest książka, czy to jest film, zawsze jest ryzykowne, bo ten talent bywa różny, a życie i świat i człowiek jest ciekawy nieskończenie i trzeba umieć wybierać takie fragmenty, żeby nas to zainteresowało, nas czytelników zainteresowało, bo ja się czuję czytelnikiem przede wszystkim.
Wierzysz, Janusz, wróćmy do tego pytania, że czytając Dostojewskiego będziesz, zresztą ty każesz czytać Dostojewskiego od początku, jak pisałeś te 22 tezy do rozważenia przed laty, to był chyba 79 rok, to już w punkcie czwartym kazałeś czytać Dostojewskiego i nie tylko. Wierzysz, że kiedy się ich czyta, mówię ich, bo tam był jeszcze Kamil, tam był jeszcze Miłosz, Miłosz zresztą jest wspólny, zdaje się, obu panom, fascynacja, że kiedy się ich czyta, to oni wiedzą więcej, poprowadzą?
Myślę sobie tak, przypominam sobie takie chwile, jak pamiętam, jak Proust opisywał, jak w Poszukiwaniu straconego czasu pisał, i on oczywiście ten pokój korkiem, prawda, wyłożył coś takiego, żeby mieć absolutny, jakiś taki laboratoryjny wręcz taką przestrzeń do stworzenia życia. Myślę, że to było w tym jakaś taka rywalizacja z gestem Boga, to znaczy, że on stworzy świat do końca, że tak powiem, pełny jego, ale jak mu brakowało jakiegoś gwary jakiejś, to biegł o pierwszej w nocy gdzieś do jakiejś gospody, prawda, i słuchał, i żeby to zapisać. Oczywiście zawsze przegrywamy z życiem, bo życie jest wielowątkowe i nigdy, ale ten bezczelny taki gest artysty, który chce, że tak powiem, rywalizować z gestem stwórcy, oczywiście tu mówię tak jakby poza jakby wszelkimi religiami, tylko takim, jeżeli wierzymy, że jest taki gest stwórcy stwarzania świata. I tu głęboko wierzę, że na przykład, że przeczytanie głębokie Dostojewskiego coś, znaczy nie to, że wiemy, ale może, że zawahamy się, żeby wiedzieć tak naprawdę, bo wydaje mi się, że Dostojewski między innymi uczy tego, żebyśmy nie oceniali, że te postacie, które są tak fantastycznie wyposażone w różne kwestie i tak naprawdę nie wiemy, czy stary to jest kanalia, czy Sokrates, prawda? I to jest najpiękniejsze, że w dobrej literaturze to ona jest jakby, tak mówiąc po niczańsku, poza dobrem i złem. I że tak naprawdę my musimy jakby zawiesić sąd, prawda, nad światem, nad postacią, bo tak jest uwikłany ona w spory. I to jest piękne, ale to ciągle mówimy chyba o tych najważniejszych książkach, prawda? To znaczy...
No on, je też trzeba czytać.
Tak naprawdę to podobno najważniejsze jest to, żeby na książkę, a wtedy staje się najważniejsza, trafić właściwą książkę we właściwym momencie życia.
Żeby to nie było tak, że to arcydzieła, taki parnasizm, ale pamiętajmy też o strategii Gombrowicza, który uwielbiał czytać złe książki. I on miał, uważał, że stamtąd też jest wielka wiedza.
Analogia jest do złych filmów również. Był taki wielki reżyser Stanley Kubrick, który został reżyserem dlatego, że oglądał bardzo dużo złych filmów, bo to mu dodawało odwagi, wiedział, że tak złych filmów nie zrobi. To może też jest, dlatego Gombrowicz chciał podbudować. Ale coś w tym jest. Znaczy, ja staram się nie czytać złych książek, jeśli wiem, że to jest zła książka, ale niekoniecznie, nie zawsze się czyta tą najwyższą literaturę, bo żeby było fajnie, żeby... Mówiąc tak kolokwialnie, żeby było fajnie, żeby przejść przez dzień z czymś. Książki powinny być różne, moim zdaniem. Ja czytam różne i eseje, i beletrystykę, i historyczne, i biografie. Po prostu lubię czytać.
Wrócimy jeszcze do waszego czytania, ale chciałabym teraz zapytać o czytanie tych, z którymi macie bezustanny kontakt przy realizowaniu filmów i przy realizowaniu spektakli teatralnych. Bo nie jesteście sami, jest jeszcze po drugiej stronie publiczność i jest jeszcze po waszej stronie aktor. Zacznijmy od aktora. Co czytają, kiedy nie grają, powiedział Krzysztof Warga i w podtytule zawarł takie oto słowa, że panuje powszechne przekonanie, iż aktorzy nie czytają niczego innego oprócz scenariuszy, a to nieprawda, pisze Krzysztof Warga. A złośliwi mówią, że rzeczywiście to nieprawda, bo oni nawet scenariuszy nie czytają.
To jest prawda.
Dlatego, że przecież aktor jest do mówienia, a nie do czytania, a scenariusz zawsze im ktoś opowie. I teraz Beata Fudalej, znakomita polska aktorka i wielka miłośniczka słowa, opowiadała kiedyś taką anegdotę, że ona prowadzi przedmiot piosenka w szkole aktorskiej i na tym przedmiocie piosenka w pewnym momencie wprowadziła obowiązkowe na zaliczenie czytanie na przykład Dostojewskiego. Dlaczego? Dlatego, że stwierdziła, że w ogóle nie może się porozumieć z tymi młodymi ludźmi, nie mają wspólnego kodu porozumiewania się, oni nie wiedzą, o czym ona mówi do nich. Podobno wysiadła w momencie, w którym zapytana młoda dziewczyna, kto napisał Nemekitepa, powiedziała Edyta Górniak. I wtedy zrobiła czytanie na zaliczenie. No i dostała pewnego dnia taki list, który pozwolę sobie zacytować, fragmencik. Zwracam się z prośbą o przełożenie terminu odpytywania ze znajomości lektury, która wypada na datę dzisiejszą, na przedmiocie piosenka, z powodu, że wolno czytam. Napisał zupełnie poważnie jej student. No więc to jest moje pytanie do panów. Czy wy robicie castingi na to, kto z aktorów, których zatrudniacie, ma za sobą lektury, kto czyta, a kto nie czyta? Czy to jest w ogóle do czegoś potrzebne? Czy aktor powinien czytać?
Nigdy o tym nie myślałem. Znaczy, aktor powinien, każdy powinien czytać, człowiek powinien czytać. Ale nigdy nie myślałem, obsadzając aktorów, starałem się nie sprawdzać, co oni czytają, bo to mogłoby wpłynąć na moją opinię o nich. Nie, ja obsadzam psychofizycznie zazwyczaj. Ktoś, kto pasuje do roli napisanej i ktoś, kto jest najbardziej w niej siedzi i jest jakby urodzony dla niej, czy powiedzmy jak najbliższy w moim wyobrażeniu. Dlatego nie potem w czasie zdjęć czy w przerwie czasem się rozmawia o książkach i wtedy niektórzy aktorzy okazuje się, że coś czytali, ale to nie jest chyba tak, że oni w ogóle nie czytają, tylko może nie mają czasu, rzeczywiście te próby, to zabierają im tyle czasu, próby, spektakle, no różnie to bywa. Ale są aktorzy, którzy czytają, jak powiedział pan Krzysztof Warga. Dla mnie to nie ma znaczenia, pod warunkiem, że znają tekst scenariusza, który mają grać. Niech ten scenariusz przeczytają, który mają grać. To jest.
Państwo, że część z was przychodzi na też taki cykl, który organizuje od wielu lat Jak Żyć i on wyrósł z takiego mojego, no powiedzmy sobie może pompatycznie to powiem, głodu duchowego i wtedy zapraszałem filozofów, Barbarę Skargę, która już nie żyje, Gadacza, Wodzińskiego, Stróżewskiego i oni wskazywali mi teksty, a ja wymyśliłem coś takiego, żeby ludzi skusić na to, żeby na tych filozofów przychodzili, aktorów, prawda? I takich aktorów, którzy są twarzami znanymi, żeby oni czytali. Ale ci filozofowie dawali fragmenty. I wtedy zadzwoniłem, pamiętam, do Pawła Łysaka, który robi bardzo dużo w radio i on mi wskazywał, kto dobrze czyta, prawda? Bo jak wiemy, nie każdy aktor, nawet bardzo dobry, dobrze czyta. I wtedy właściwie zaczęła się moja przyjaźń z Adamem Weronowiczem, który, jak wiadomo, świetnie czyta, z Adamem Ferencym i Banaszewski i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że to było fajne jednak, że oni dostawali teksty. To dziwne, bo na przykład Adam mi się przyznawał, że w ogóle nic z tego nie rozumie, a świetnie czytał.
To jest bardzo, ale nie ma powodu, żeby rozumiał. No.
Tak. I na przykład też opowiadał, pamiętacie, on w drugim programie genialnie czytał Braci Karamazow. I zresztą została wydana. Ja zadzwoniłem do niego i mówię, genialne to. Ja mówię, jak ty się przygotowujesz? On mówi, słuchaj, w ogóle się nie przygotowuję, bo jak przygotowuję się, to źle czytam. Czyli po prostu brał i czytał. No ale to właśnie, to jest coś takiego niezwykłego, co mają aktorzy, którzy potrafią czytać bardzo gęsty tekst filozoficzny i my myślimy wszystko, że to jest, że oni wiedzą, a nic nie wiedzą o tym. No to jest taka ich jakby zwodniczość, prawda? Różnie jest tak. Nie, to nieprawda. Są aktorzy, którzy naprawdę dużo czytają i nie będę tu mówił z tymi, którzy pracuję. I co nie znaczy, że oni są lepszymi, czy oni czerpią, ale są tacy, którzy na przykład jakieś oglądają mnóstwo albumów i widzę tak, jak na przykład jak oni się przygotowują, na przykład gdzieś często jeżdżę, prawda, ze spektaklami i jak potem oni mają czas wolny i to widać od razu wtedy, jak oni zagarniają. Jeden na przykład kupuje wszystkie albumy, prawda, i ogląda tego mnóstwa, inny tam, że tak powiem, podczytuje albo słucha, albo, bo są też, proszę Państwa, ja miałem takiego niezwykłego przyjaciela, który czytał wszystkie książki do 40 strony, był dyslektykiem i to wiadomo, do 40 go i potem następną, prawda, brał, ale miał genialny słuch, na przykład jak ktoś opowiadał, to on tak w ogóle człowieka prawie połknąć chciał po prostu i to była jego wiedza, znaczy to było jego czytanie, prawda, czytanie człowieka, to też takie jest fajne, że to niekoniecznie właśnie musimy czytać, tak siadać, prawda, i tekst, tylko możemy, to człowiek mówi, prawda, i on chłonie. Są takie, prawda, mamy już tak mniej, ale są tacy ludzie, którzy genialnie opowiadają, prawda? Tacy opowiadacze, czyli że i chcemy ich słuchać w ogóle. Pamiętam, jak Barbara Skarga tu była i ona mówi, że ona mądrość nie dzieli tych, którzy tam przeczytali, skończyli, tylko na przykład spotykało się czasem na wsi takich ludzi, prawda? I to byli mędrcy, w ogóle czasem z trzema klasami, ale oni tak opowiadali ciekawie o świecie. I myślę, że to też tak trzeba o tym pamiętać, żebyśmy nie, ci czytający nie byli tak bardzo też zadufani w sobie.
To jeszcze zamknijmy ten trójkąt. Jest jeszcze publiczność oprócz aktora. Kiedy w latach 70. Janusz, robiłeś spektakle, to ta publiczność znakomicie wiedziała po jednym słowie, o czym ty mówisz. Mieliście ten sam kanon lektur za sobą. Czy panowie liczą na to, że publiczność ma jakiś kanon za sobą? Czy możecie się odwoływać spokojnie do pewnych wzorów, do pewnych lektur, do pewnych symboli?
Publiczność filmowa, no to jest dosyć młoda publiczność, która na ogół, znaczy tak mi mówią zawsze dystrybutorzy, że to wiek 15 czy do 28 to się chodzi do kina, potem już nie. Znaczy mówimy o tym głównym trzonie publiczności, więc to jest publiczność różna, która dopiero się zaczyna zabierać za czytanie. Myślę, że dla oglądania filmów jest zupełnie nowa publiczność dzisiaj się wykształciła, audiowizualna, dla nich książka to jest dzisiaj teledysk albo kawałek filmu, albo kawałek czegokolwiek, co można obejrzeć i oni rzeczywiście postrzegają więcej szczegółów w takim obrazie niż moje pokolenie, które było jednak książkowe. I dla mnie było słowo ważniejsze zawsze niż obraz, nawet w filmie często. No tu jest trochę inaczej. Jak zaczynałem, to byłem w wieku takiej właśnie publiczności, która wchodziła w życie na także czytelnicze i miałem łatwe porozumienie, ponieważ nie miałem żadnych kompleksów i robiłem to, co mi wydawało się, że mnie interesuje. Czasami to się okazało, że innych też. Ale nie liczyłem na wspólny kanon lektur. Później kiedyś, jak już trochę byłem starszy i zacząłem robić inne trochę filmy i wiem, że jest publiczność, która widzi co więcej niż tylko historię, która tam jest opowiedziana i czasem wychwytuje to, co ja tam czasem umieszczam na drugim planie dla swojej przyjemności, nie dlatego, żeby publiczność tym zwabić, ale wiem, że są tacy, którzy to odszyfrują i to jest to porozumienie duszy. Czy duchowe. Ale jakby to nie jest główna grupa publiczności. No publiczność jednak, nie zapominajmy, że kino powstało jako rozrywka dla analfabetów. No dzisiaj może to niekoniecznie tak jest, ale jest coś gdzieś proste musi być i emocjonalne musi być. Mam taką nadzieję, że tylko mogę mieć nadzieję, że moja publiczność to jest ta publiczność, która zna te same książki co ja. Chociaż ja staram się dużo czytać, ale no mówimy o tych podstawowych rzeczach, które są bagażem, powinny być bagażem każdego człowieka, nie mówię o intelektualiście czy erudycie, tylko każdego człowieka, który korzysta z kultury, z filmu, nie wiem, z czegokolwiek, dochodzi do teatru. To są ileś tam tych książek jest, które się przeczytało. I ja myślę, że to... Ja mam nadzieję, że taka publiczność istnieje nadal. Mówię o filmowej publiczności.
Jakoś musimy się do czegoś odwołać. Kiedyś pamiętam Józef Brodski, ten genialny poeta rosyjski, powiedział, że tak naprawdę jak się przychodzi na świat, to tak naprawdę... Następne pokolenie twórców, nie twórców, ale musi zreinterpretować, prawda? Ale zreinterpretować, można by powiedzieć, jakieś 30 najważniejszych ksiąg europejskich. Tam będzie i Biblia, prawda, i kilka tych arcydzieł, bo że jeżeli one są ciągle jeszcze nośne, bo to jakiś mit założycielski jest naszego świata, cywilizacji, prawda? I jeżeli to, oczywiście, to możemy sobie też wyobrazić, że to będzie coraz bardziej uszczuplane, to znaczy, że to będzie jakieś reinterpretowane. Ale tutaj wspominałaś, Grażyna, o tym okresie. To był jakiś taki fascynujący okres, kiedy myśmy robili taki teatr, powiedzmy sobie, zaangażowany. I wtedy, pamiętam, jakby korzystaliśmy z bibuły, prawda? Czyli z tego drugiego obiegu. I wiadomo było, że jak wyszedł w teatrze człowiek z kanistrem, no to była mała apokalipsa, prawda? I tu było wszystko, tu było oczywiście brawa, wszyscy mówili, bo tu byliśmy absolutnie w jednym szeregu. I jak pamiętam, przetłumaczył Barańczak Mandelsztama i myśmy powiedzieli pusti imienia, daj imienia Woronesz po rosyjsku, to wszyscy brawa, prawda? Oczywiście to był rodzaj rzeczy znakomitej, ale potem ona przeciwko nam działała, bo myśmy byli przygotowani, prawda? I to się skończyło. Bo teraz naprawdę nie wiemy, co państwo czytają, bo może państwo możecie wszystko czytać też, prawda? Ale wtedy odwoływaliśmy się do takiego poczucia wspólnoty. To był bardzo krótki okres, fascynujący, fajny. Z reguły nie wracamy do tych książek. Albo się wraca już tak zawodowo lub coś. Pracując nad scenariuszem, przeczytałem Czarodziejską Górę i rzeczywiście jakiś popadłem w stan euforii. To znaczy, że to tak wielkie dzieło, które wydaje mi się nie ma dobrego filmu. To jest ten opis tej takiej chorej piękności rosyjskiej. Tak mnie fascynuje, bo książka jest wielka. Przypomnijmy, że ona jest opisuje gdzieś tak 29 rok i u Dukaja jest podobny czas, 24. I tak naprawdę no, jest taka jedna z większych refleksji nad chorą Europą, prawda? Tu on sobie taką buduje metaforę sanatorium i zaczynają rozmowy. On jest niezwykle profetyczny, bo tam potem Hans trafia między dwóch fantastycznych, no, dwie opcje, nafta, jezuita i Settembrini, prawda? Settembrini pisze Encyklopedię Cierpienia i jakbyście dwie osoby walczą o jego duszę, prawda? On dojrzewa, wtedy w Europie na przykład rentgen się pojawia, ale ten rentgen to nie tylko jako, tylko że zajrzeli do wnętrza człowieka, prawda? On tam, on sobie podaruje, Klaudia mu daruje zdjęcie jego, swoich płuc. To jest taki rodzaj, żebyś pamiętał o mnie, to moje wnętrze, oczywiście chore moje wnętrze. I czytałem to w ogóle z wypiekami, bo chyba więcej mogłem pojąć tej książki niż jako człowiek młody, chociaż pewnie jako człowiek młody, bezczelny, też niezwykle emocjonalnie traktuję. To jest też wielkie, że te dwa czytania się różnią, ale też potrafią być... Przepraszam, ja za dużo mówię już.
Ale ciekawie, nie, to możemy słuchać tego.
Pan też wraca do książek?
Bo ja mam lalkę Prusa, do której wracam co kilka lat. A doszło raz do tego, że przeczytałem całego Prusa. Powiedziałem, no kurczę, nie znam dużo rzeczy. I przeczytałem łącznie z opowiadaniami Emancypantki, Fara, no wszystko, wszystkie powieści. No kronik wszystkich nie przeczytałem, rzeczywiście, ale to jest wielki pisarz, a lalka odkrywa się za każdym razem coś nowego. To nie sposób powiedzieć, że przeczytałem lalkę. Zresztą tak samo nie można powiedzieć, że przeczytałem Czarodziejską Górę, bo to sama przyjemność w czytaniu jest. Są tacy pisarze, nie jest ich za dużo, gdzie sama przyjemność jest w czytaniu. Nawet można odłożyć ich w jakimś dowolnym momencie i wrócić później i ta przyjemność również z nami wraca. Tak, moim ulubionym pisarzem polskim jest Prus. No.
Jak analizowałem Dukaja, to między innymi ktoś właśnie tą scenę z lalki, kiedy ten metal...
A, metal, tak.
To przepiękna, prawda?
Wokulski z Ochockim.
Z Ochockim. Tak. I ten metal, który tak. To piękne.
I tam jest piękne to pytanie, bo Wokulski też się interesował kiedyś techniką, a Ochocki jest młodszy od niego i pyta, i dlaczego pan przestał? A on mówi, no jakoś tak przestałem. A ile pan miał lat? On mówi tam 32, a to ja jeszcze mam, mówię, to jeszcze mam 6 lat, żeby zrobić coś z tym metalem. To piękne rzeczy, to jest piękna
rzecz. W lalce taka jest fascynująca scena, tak byłem blisko z tym bohaterem, jak oni myślą, że on nie zna angielskiego.
Tak.
To prawda?
I no tak.
To jest przepiękne.
No, mówi pan o tej scenie w pociągu, tak. No tak, wtedy się tak, to nie był taki powszechny język, bardziej francuski.
Ta rozmowa panów, której się wszyscy uważnie i z zainteresowaniem przysłuchujemy, trochę wygląda tak jak rozmowa salonowa. Kiedyś takie rozmowy
no przepraszamy
się toczyło. No właśnie, a teraz takie czasy, że trzeba za to przepraszać. Dlaczego czytają? Co czytają nasi goście? Bardzo bym chciała jeszcze wiedzieć, jak panowie czytają. Bo, że w językach obcych to już wiemy, że długo i często to też już wiemy. Ale jak panowie czytają? Zaginają panowie kartki na przykład? Robią notatki na marginesach?
Ja nie zaginam, nie wolno. Nie, ja szanuję
książki. Nie wolno, ale czasem trzeba coś zaznaczyć nie bardzo wolno. Ważnego.
Zakładki, mam zakładki.
Jakie?
Tak. Różne, znaczy to zakładki to może być karta, jakaś zużyty bilet, ale w każdym razie nie zaginam książek. A na marginesach robię notatki, jeśli to czytam książkę jakąś, która mi jest potrzebna do... Na przykład pisanie scenariusza albo... I to są najczęściej niebeletrystyczne książki. To są książki historyczne albo biograficzne, albo jakieś takie... Ale mało tego robię. Raczej wolę przepisywać niż zaznaczyć. A jeżeli to ołówkiem na pewno, żeby potem zetrzeć.
Ale nigdy pan nie ściera.
No bo jeszcze ciągle nad tym pracuję. Ale mogę w każdej chwili zetrzeć. No nie wyobrażam sobie, żebym mógł zniszczyć książkę.
Generalnie to kreślę. Czasem różne, że piszę dużo.
Dyskutujesz po prostu z autorem.
No ja nie wiem, ale to jest barbarzyńskie czasem takie wobec książki, bo potrafię, znaczy mam takie książki, że nie, ale są takie, że dużo piszę i pewnie no, nie mam takiego świętokradczego stosunku, że ale ołówkami, to znaczy mam teraz takie, w ogóle bardzo proszę wszystkich moich znajomych, jak wyjeżdżają, to mi przywożą z całego świata ołówki i to rzeczywiście są obdarowane hojnie. Bo mam te, jak też jestem w świecie, to uwielbiam w muzeach te wszystkie.
Ja też, prawda? Tymi ołówkami.
Gumki. I ostatnio Ania, moja żona, mi dała też piórnik, który przywiozłem Szymonowi, jeszcze mojemu synowi, z takim Oxfordem i to jest szykowane oczywiście dla naszego wnuka, którego ciągle nie mamy, ale ja ten piórnik przejąłem. Także na razie.
Póki co.
Także tam mam też ołówki różne. Dużo ołówków i dużo gumek.
Ja bym to jednak nazywała dyskutowaniem z książkami i tak sobie myślę, że Platon byłby na przykład z ciebie bardzo dumny, no bo on chciał wygnać przecież z państwa tych wszystkich pisarzy i poetów, ale głównym powodem jego niechęci do książek zdaje się było to, że z książką nie można sobie podyskutować, a kiedy się chodzi i rozmawia, to wtedy toczy się dyskusja. A biblioteka panów domowa jak wygląda? Jest bardzo staranna?
Jest bardzo staranna. Tak? Wręcz to zakrawa na manię pewną. Biblioteka w salonie. Tam są tylko książki w twardych oprawach, te najlepsze.
A gdzie są te do czytania?
One są do czytania również. A u mnie, ja mam kilka, nie wiem czy nie, kilka tysięcy tomów mam może. Ale już mi się nie mieszczą, więc ja robię tak, że oddaję te książki, oddaję, ponieważ mamy drugie mieszkanie w Sopocie, tam jest biblioteka publiczna, bardzo taka fajna i zanoszę i przewożę z Warszawy do Sopotu pełne pudła książek przeczytanych, albo takich, z których nie chciałem czytać, a są w bardzo dobrym stanie, więc oddaję tam mnóstwo książek. A biblioteka to jest bardzo ważny element domu i to jest, i jest w centralnym punkcie zawsze głównego pomieszczenia domowego. Dla mnie jest to istotne. Ja lubię nawet patrzeć na książki. Nawet lubię patrzeć na książki w jakichś przypadkowych restauracjach, gdzie te książki są na zasadzie dekoracji. To mnie strasznie interesuje, jakie są książki. I czasem nawet się zdarzało, że się pytam, a czy potrzebna mam to książkę, bo ja nie mogę jej nigdzie znaleźć, w żadnym antykwariacie. Czy ja mógłbym sobie wziąć? Nie, bo to jest właściciel, tam właściciel przyjedzie pojutrze, także... Ale do tego stopnia, że ja zawsze, mnie książki fascynują jako przedmioty. I nawet za granicą, nawet w krajach, gdzie nie znam języka, jak we Włoszech, a bardzo lubię być w księgarni też, bo one inaczej pachną i są... graficznie są bardzo ładne, są trochę... Ja lubię przebywać wśród książek rzeczywiście.
U nas są wszędzie. To znaczy rzeczywiście mamy taki specjalny, jak się wchodzi tylko do domu, to stół taki, na tym stole są po prostu takie nowości, które tam wrzucamy i potem to jest z tego stołu do różnych bibliotek. Jakby nie mam w ogóle nic do powiedzenia w sensie wystroju domu, bo za to robi Ania i te biblioteki, które są, to one są za szkłem i w różnych jakby częściach, bo i w sypialni. I jest też biblioteka moja i biblioteka Ani. Tam one są tak jakby też poukładane, bo tu się różnimy też światopoglądowo czasem i bardzo dużo lektur Ani takiej z teozofii, które są tam. A ja mam taki też swoje miejsce, takie biurko, które też nie lubię strasznie, jak mi tam ktoś w ogóle pomiesza, bo ja gdzieś tak mam poukładane, jak pracuję nad czymś, to muszę takie sobie wszystkie książki, które mi pomagają i muszę mieć je blisko siebie. I nawet jeżeli czasem nie korzystam w ogóle, to muszę je mieć, bo w każdej chwili może mi się coś przydać. Z reguły się czasem przydaje lub nie, ale muszę mieć. I to właśnie na przykład bardzo często muszę mieć wszystkie te rzeczy biblijne, muszę mieć te wszystkie pieśni nad pieśniami, bo wracam do tych rzeczy takich podstawowych i szukać różnych tam cytatów, bo na przykład coś przeczytam i z czymś mi się to kojarzy i muszę to sprawdzić od razu. Także to pewnie jest jakiś warsztat i na przykład doskonale wiem, gdzie każda książka jest. Mimo, że jest ich bardzo dużo, to wiem. To wiem, bo wiem też, bo kiedyś był taki piękny z Janion wywiad i ona
chyba czytałem.
Prawda? I że tam się...
Kupowała nową książkę, bo nie mogła znaleźć. Bo ona tam była, ale nie wie gdzie.
Ale ona też powiedziała bardzo konkretną rzecz, że nie wolno robić podwójnych szeregów.
To właśnie to chciałem powiedzieć, właśnie, bo to jest najważniejsze, bo jak się zrobi podwójny szereg, to tamte książki nie istnieją.
To jest koniec.
Więc dlatego mi się te książki nie mieszczą, gdyż nie robię podwójnych szeregów. Co pewien czas trzeba przeglądać. No nie wszystkie książki trzeba mieć. Tak mi się wydaje. No nie sposób zresztą mieć wszystkich tych książek, które by się chciało. Nie sposób.
Ale jest i wiem, że mam przyjaciela, tutaj też przyjeżdża do państwa Łukasz Drewniak, i on się wynajmuje do układania bibliotek, bo on gdzieś wyczytał u Umberto Eco.
Ja też bym mógł.
Tak, że jak trzeba układać, że jest jakaś kosmologia z tym wszystkim, że najpierw jest teologia, jest filozofia.
Aha, nie, a ja nie, raczej wyglądowo.
Tak, a właśnie, a moja przyjaciółka w Brukseli, że grzbietami, kolorowo.
To też, wysokościami.
Wysokościami.
Musi być porządek, musi być porządek, estetycznie to musi wyglądać i nie mogą być na boku. Książka musi być, nie może być do góry nogami, to jest oczywiste. Nie może być bokiem, nie może być, to nie może być. Jak ja widzę film, szczególnie w polskich filmach tego jest dużo, widzę bohater jakiś, który gra intelektualistę i tam z tyłu jest biblioteka. I ja zawsze patrzę na tę bibliotekę. I wiem, że to w ostatniej chwili przyleciał rekwizytor i rzucił tak, co tam miał, wrzucił, że jest tak, książka w prawo, w lewo. Ja po prostu nie wierzę, już nie oglądam tego filmu, nie wierzę, że to jest prawda. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja mówię, to jest mania, naprawdę. Ja mam lepiej poukładane książki w domu niż w księgarniach wielu. Także.
Ale to chciałem tutaj Państwu powiedzieć, że w Polsce był ten spektakl. Jest taki wybitny reżyser litewskiego pochodzenia, na Litwin, Oskaras Korszunowas. I on ostatnio zrobił burzę i wymyślił sobie fantastycznie, gdzie Prospero jest. To znaczy, że Prospero to jest taki inteligent, taki rosyjski inteligent, który się chowa w swojej bibliotece. I to jest fantastyczne. I on ma tą bibliotekę, a burza to jest tak było, że nasłuchiwał Radia Swoboda. Czyli po prostu. I to piękna metafora, i że ten Prospero jest w swojej bibliotece.
Ja bym chciała wrócić do tego, do sceny filmowej z książkami, ale najpierw taka mała uwaga. Jeszcze niedawno, naprawdę niedawno, wystarczyło przejrzeć magazyny wnętrzarskie, żeby zobaczyć, że tam w ogóle nie ma miejsca na książki, prawda? Zupełnie nie ma takich półek.
To są szczególnie polskie magazyny wnętrzarskie, które jakby są projektowane przez projektantów chyba hoteli, no w każdym razie przez przestrzeni bezosobowych, które mają ładnie wyglądać, ale nie mają do niczego służyć. Ja mam takie wrażenie, bo jak się weźmie już na przykład francuski magazyn taki, czy hiszpański, czy amerykański, to te książki są jednak, te książki są i jest ich dużo.
No tak, ale tam się zawsze czytało, tam zawsze były tłumy przed księgarniami. No
nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tak doganiali świat.
No właśnie, przy tym się przez chwilę zatrzymajmy, dlatego że pojawiła się taka tendencja. Jeśli Państwo teraz przejrzą magazyny wnętrzarskie, to tam powoli zaczynają pojawiać się miejsca na książki, więc gdzieś...
Jeszcze bez książek, ale już są miejsca.
Ależ proszę Pana, no nie można mieć wszystkiego naraz, od czegoś trzeba zacząć. W związku z tym... Robi się jakiś ruch i teraz tak sobie myślę, że na przykład myśmy tutaj przed rokiem bodajże odpytywali polityków, jak mogą wspomóc to, żeby naród czytał więcej. No ja panów chciałam zapytać.
Ja jestem targany takimi sprzecznościami, to znaczy, bo z jednej strony lubimy utyskiwać, że nie czytają, a okazuje się, że jednak przychodzą ludzie też, żeby też słuchać. Ja pamiętam, wtedy jeden z moich aktorów mieszkał w Londynie i on mi powiedział o taką sytuację, to była ze 20 lat temu, ale kiedy jeszcze były kasety takie.
VHS-ki.
I on mówi tak, słuchaj, coś stało się strasznego, mówi, no nie strasznego, tylko dobrego. Bo mówi, na pierwszej liście najbardziej słuchający nie były utwory, tylko były nagrywane powieści. I w Londynie. I był taki moment, że naraz tak przejadło się śpiewanie takie mocne, tylko ludzie zaczęli słuchać po prostu narracji. Ja myślę, że to chyba nie zginie w ogóle. I tak my się boimy. Ja oczywiście jak przyniosłem scenariusz Lodu do aktorów, to oni się przerazili, bo ten scenariusz ma 200 stron. Oczywiście z takich pisanych no bardzo rzadko, ale oni też tną ze mną ten scenariusz, bo ja też ufam im, jak dobry aktor czyta, prawda? Jeżeli dużo czyta, to wtedy, prawda, jakby słyszymy w ogóle. Bo tak naprawdę te książki... Aha, bo dzisiaj to mamy dzięki komputerowi takie niezwykłe umiejętności, bo na przykład moja taka asystentka Barbara, która pracuje, ona mi tak, panie Januszu, mamy 50 tysięcy słów. A główny bohater mówi, Boże, z czego ja 20 tysięcy mam powiedzieć. Ale ja myślę, że zobaczcie, jest coś takiego niesamowitego metafizycznego, bo jeżeli mamy te książki w domu i na przykład te 50 tysięcy w jakichś uśpionych jest słów, prawda? To są uśpione słowa. I w momencie, kiedy Państwo bierzecie tę książkę, no to one żyją, prawda? Jest też taki opis, czytam takiego podróżnika Colina Tubrona po Syberii, on opowiada o takim przyczółku, gdzie jest 70 stopni, no niewyobrażalny, minus 70 stopni, tam gdzie zamarzały słowa. Jest taki szamani, mówili, że dopiero w czasie odwilży słuchać słowa, bo one są zamarznięte. Ja myślę, że to jest taka metafora, że...
Kriokomora trochę.
Kriokomora, tak. Że tak naprawdę te nasze biblioteki, jeżeli mamy, no to są uśpione słowa. I w momencie, kiedy Państwo sięgacie do tego, no to one żyją, prawda? I żyją w Państwa teatrze wyobraźni. I tak samo, no nie wiem, no to, co próbujemy robić, to pewnie próbujemy dawać te słowa w usta fantastycznych aktorów, bo to oni materializują.
To prawda, to prawda.
Oni materializują te słowa. Ja często się dowiaduję wręcz, kiedy na przykład aktor czyta, ja dopiero
to
rozumiem.
Prawda. Ja nawet swój tekst, co oczywiście zachowując wszelkie proporcje, ale ja często piszę swoje scenariusze i bywa tak, że ja dopiero widzę, że to jest dobre, jak aktor to zrobi. To jest niebywałe, ale po to są aktorzy. Mało tego, to co pan Janusz już wcześniej mówił, my bierzemy za dobrą monetę to, co oni mówią. Czasem nam się wydaje, że to są oni to, ale oni to się tylko uczą na pamięć, oni tak nie myślą. To też jest, często można brać aktora z filmu, że on jest taki super, a on gra taką postać fajną, a prywatnie różnie to bywa, czasem na odwrót też.
Ciekawą przestrzenią w teatrze są garderoby. I co się
też
dzieje
mam anegdotę na ten temat.
I to są i na przykład w tych garderobach jakby różnie aktorzy przygotowują się do tego, jak mają wyjść. Oczywiście wszyscy mają straszny lęk i ukrywają to, prawda? I ja, jeden z głównych aktorów, którego zawsze, więc robił dowcipy i opowiadał na przykład, co ty tam robisz, ale on robił to już w roli. Prawda? Czyli on już mówił absolutnie z akcentami w emocjach, ale nie mówił tekstu, prawda? Czyli go cały czas się wcielał. To taka w ogóle hollywoodzka metoda, prawda? Znaczy stanisławowska, rzeczywiście, tak. Żeby z postacią jakby zamknąć się po prostu w pokoju.
Ale dobrze aktorzy to mają, to nawet, mają. Nawet na planie.
I oni tak naprawdę są takimi fantastycznymi udawaczami i że po prostu, że potem jak my słyszymy te rzeczy, to nieważne, czy oni rozumieją, ale oni są tak czasem talentem obdarowani.
To na tym polega właśnie.
Że po prostu, że to wszystko rozumiemy, dźwięczy. Ja, proszę Państwa, byłem na takim spektaklu dziwnym w domu prywatnym. Młody aktor mój Żerański, który grał Alosze, zrobił, słuchajcie, coś rzeczy niemożliwą. Zrobił rzecz czytaną Marka Bieńczyka tekst Tworki. To jest tak ciężka literatura, ale piękna. Ale słuchajcie, i on zaczął czytać to z młodymi aktorami. I to wszystko było tak skuteczne, że potem mu nawet podarowałem, żeby on poradziłem, żeby jakby z tego czytania nigdy nie rzucił tego scenariusza, że taki spektakl, pamiętacie, był doku teatr, który po prostu czytali. Czytali i to był spektakl fantastyczny ze scenariuszem i wierzyło się w to wszystko do końca, czyli to czytanie też, z czytania można robić wielki teatr, nie odkładając scenariuszy.
No bo czymże tak naprawdę jest reżyserowanie, jest czytaniem właśnie, prawdziwie głębokim czytaniem, prawda? Pan też chciał zajrzeć do garderoby.
Mam taką anegdotę, trochę nie na temat książek, ale trochę na temat garderoby, że na przykład na Broadwayu garderoby w tych teatrach to są po prostu oni po pierwsze są na stojąco, wszystkie garderoby, to są takie boksy jak dla koni, może mniejsze i są podzielone takimi sklejkami i tam jest pulpicik, żeby oni tam sobie coś mogli postawić i to jest wszystko. I jak jakiś polski reżyser przyjechał tam i powiedział, co, jakże może garderoba, przyzwyczajony do wyściełanych garderób u nas z fotelami, z wszystkim, co może być, a dyrektor teatru na Broadwayu powiedział mu, u mnie jest wygodne, jest widownia, bo aktorów to ja mogę mieć wszystkich, a widzów niekoniecznie.